zapraszamy na program Szlachetne Zdrowie. Na antenie naszego radia można usłyszeć go w każdą środę po godzinie 19. Agata Krzywoń, do usłyszenia.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wrześniowa środa. Wakacje się skończyły, także dla nas tutaj, jak mamy na koszulkach napisane, redaktorów Radia Ain Karim. Witam dzisiaj ze studia na żywo, za konsolą pan Andrzej. I na początek mojej audycji chciałam krótko wspomnieć pana Józefa, z którym niestety już tutaj za tą szybą się nie spotkam. Poznałam go w tym radiu. Wcześniej nie miałam przyjemności spotkać pana Józefa na swojej drodze. I pracowaliśmy tutaj przez te kilka lat. Niezwykle życzliwy, profesjonalny, człowiek, praktycznie dla nas tutaj, dla mnie dostępny, można powiedzieć, w każdym momencie, kiedy trzeba było nagrać jakąś audycję czy coś zmienić w harmonogramie, zawsze był dostępny. Także moje dobre wspomnienie leci tutaj gdzieś tam wysoko w góry, gdzie pan Józef na pewno patrzy na nas tutaj. Audycja Szlachetne Zdrowie, jak sami wiecie, dotyczy zdrowia i profilaktyki. Omawiamy sobie tutaj różne choroby, ale zawsze ten wrzesień to jest taki moment, kiedy wkraczamy trochę tak w cudzysłowiu w taki jakby nowy rok, nie tylko szkolny, ale też trochę przygotowujemy się do tego trudnego dla naszego zdrowia sezonu jesienno-zimowego. I dlatego oczywiście pierwsza audycja będzie poświęcona szczepieniom. Może to dla niektórych jest temat nudny. Natomiast dla mnie, jako dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, jest jednym z priorytetów, żeby jak najwięcej z was zaszczepiło się, bo w tej chwili tak naprawdę już wkraczamy ostro w sezon infekcji. W tej chwili wśród infekcji króluje COVID-19 i tutaj niestety aktualnie nie mamy szczepionek, natomiast przygotowujemy się do sezonu grypowego. Szczepionki są najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobom zakaźnym i służą do ratowania życia ludzkiego. Rozszerzony program szczepień jest inicjatywą WHO, której celem jest zapewnienie każdemu dziecku, niezależnie od miejsca zamieszkania, statusu społeczno-ekonomicznego, sprawiedliwego dostępu do szczepień. Od 1974 roku szczepienia uratowały życie 154 milionom osób, z czego większa część to są dzieci i to jest prawie 101 milionów, to małe dzieci. Przede wszystkim zmniejszyliśmy o ponad 40% śmiertelność małych dzieci na świecie, w krajach Afryki to nawet ponad połowa. Oczywiście ten postęp nie odbyłby się też od jakby tylko przy pomocy szczepień, natomiast poprawa dostępu do wody pitnej, warunków sanitarno-higienicznych pomogły szczepieniom. Szczepienie przeciwko odrze niesłusznie przez, w cudzysłowie powiedzmy, grupę antyszczepionkowców uznawane za najgorsze, tak naprawdę statystycznie uratowało najwięcej istnień ludzkich. W ciągu 50 lat szczepionki to jest prawie 94 miliony zgonów z powodu odry na całym świecie. Wirus odry jest wirusem wysoce zaraźliwym. Jedna osoba zakaża wirusa przynajmniej u 18 innych osób. Odra jest niebezpieczna, prowadzi do śmierci, może prowadzić do śmierci, ale przede wszystkim ciężkich powikłań. Przypominam, że te wielkie hasła, że w Polsce tracimy odporność zbiorową na odrę, mogą się rzeczywiście okazać już w nie najodleglejszej przyszłości prawdą i to zagrożenie szczególnie dotyczyć będzie osób o obniżonej odporności, osób leczonych onkologicznie, hemato-onkologicznie, osób po przeszczepach narządów, gdzie niestety zetknięcie się z osobą nieszczepioną, która będzie wysoce zakaźna, może u nich doprowadzić nawet do śmierci. W 2004 roku dziecko poniżej 10 roku życia ma o 40% większe prawdopodobieństwa dożycia kolejnych urodzin w porównaniu do dziecka, które urodziło się 50 lat temu. Małe dzieci przede wszystkim zyskały na tych szczepieniach odra. 94 miliony uratowanych ludzi, różyczka, polio, krztusiec, inwazyjna choroba pneumokokowa, biegunki rotawirusowe. Szczepienia oczywiście przynoszą korzyść także osobom dorosłym, w tym szczególnie osobom starszym. Mówimy i też tutaj w tej audycji mówiłam o tym, ale będziemy mówić oczywiście o osobach starszych, o ich układzie immunologicznym, że wszystko w człowieku się starzeje. Także nasz układ immunologiczny, który gorzej sobie radzi z odpowiedzią na wcześniej kompletnie niegroźne dla nich infekcje. I tutaj powikłanie grypy, na przykład w postaci zapalenia płuc u osoby starszej, oczywiście niestety może doprowadzić do śmierci. Szczepionki zatem nie tylko ratują życie, ale zapobiegają też bardzo często powikłaniom, które mogą dane wirusy czy bakterie powodować. Także w przypadku na przykład kleszczowego zapalenia opon mózgowych, szczepionki zapobiegają powikłaniom, jakie może nieść ze sobą ta choroba, czyli na przykład jakimś niedowładom, czy też innym powikłaniom neurologicznym. Zatem co to jest szczepionka? Jest to preparat, który imituje, w założeniu swoim jakby, imituje naturalną infekcję, prowadzi do rozwoju odporności, która jest analogiczna do tej, jaką uzyskuje organizm w czasie pierwszego kontaktu z prawdziwym drobnoustrojem, bakterią czy też wirusem. Natomiast ta odpowiedź immunologiczna jest podobna do naturalnej odporności, ale powikłania, jakie są po szczepieniu, to albo się w ogóle nie pojawiają, prawda? Czyli w jaki sposób my kontrolujemy naszą odpowiedź immunologiczną, podając preparat osłabionego wirusa, fragmentu wirusa czy osłabionej bakterii. Głównym celem szczepionki, oczywiście chcielibyśmy, żeby to działanie było stuprocentowe, żebyśmy w ogóle nie chorowali. Natomiast na razie wydaje się, że tutaj akurat szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce cechuje się największą jakby immunogennością i największą możliwością zapobiegania zakażeniu. Natomiast tak naprawdę w szczepieniach chodzi o to przede wszystkim, żeby zmniejszyć ryzyko zgonu i zniwelować możliwość powikłań po infekcji. W skład szczepionki wchodzą antygeny, które uzyskiwane są z żywych czy też zabitych drobnoustrojów, oczyszczonych fragmentów, produktów metabolizmu bakterii. Muszą być one immunologicznie kompetentne. W najnowszych szczepionkach to są fragmenty mRNA czy też wektorowe fragmenty wirusów, które zawierają informację genetyczną, na podstawie której nasz organizm produkuje odpowiednie przeciwciała. Szczepionka zawiera też zwykle w sobie substancje pomocnicze. Tu są stabilizatory, adiuwanty, które... Adiuwant to jest taka część szczepionki, która powoduje, że mimo tego, że ta ilość tego drobnoustroju, fragmentów drobnoustroju, które podajemy, jest naprawdę niezwykle mała. I najprawdopodobniej po prostu ta reakcja byłaby zbyt słaba. Musimy dodawać takie wzmacniacze, żeby nasz organizm zareagował na to szczepienie. Wreszcie są i te adiuwanty także nie tylko wzmacniają, ale też przyspieszają pojawienie się odporności. No są oczywiście konserwanty. Standardowa, najczęściej podawana objętość szczepionki to jest 0,5 ml. Antygen ze szczepionki może być różnym fragmentem danego drobnoustroju, zatem najczęściej to jednak nie są osłabione bakterie czy wirusy, tylko różne fragmenty, które są immunogennie kompetentne, czyli wywołają w naszym organizmie odpowiedź immunologiczną. Szczepionka jest produktem leczniczym, który stymuluje układ odpornościowy człowieka do wytworzenia odporności. Nie jest suplementem elementem diety, nie jest ziołem, jest to lek, produkt leczniczy. Szczepionki tradycyjne, których mamy w tej chwili zdecydowaną większość, zawierają gotowy antygen, ale także nowe wersje szczepionek, które wchodzą bardzo, można powiedzieć, do opieki medycznej tutaj nie tylko chroniąc nas przed infekcjami, ale także już wiemy, że w niektórych chorobach onkologicznych są wykorzystywane. To są szczepionki mRNA czy wektorowe, które zawierają informacje do produkcji danego antygenu i w ten sposób stymulują nasz układ odpornościowy, są rozpoznawane przez nasz układ odpornościowy i stymulują nasz układ immunologiczny do pracy. Pod hasłem szczepionka kryje się wiele różnych preparatów. Czyli mamy tak, szczepionki żywe, które zawierają całe osłabione drobnoustroje, które namnażają się w organizmie szczepionej osoby. I takie szczepionki najczęściej wywołują silną odpowiedź immunologiczną już po jednorazowym podaniu. Uzyskana odporność jest bardzo podobna do odporności, która jest wywoływana przez naturalne zakażenie. Takie szczepionki żywe, to była dawniej szczepionka przeciw polio. Pokolenie, powiedzmy 40-50-latków, nawet 30-latków dostawało tą szczepionkę. Natomiast w tej chwili już tych szczepionek w naszym kraju, gdzie prawdopodobieństwo jest niewielkie, zachorowania, to stosujemy szczepionki zabite. W tej chwili wiemy, że ta szczepionka masowo podawana jest na przykład w miejscach, gdzie toczy się wojna, czyli na przykład w strefie Gazy, gdzie olbrzymie zagrożenie epidemiologiczne spowodowało, że pojawiła się ta choroba. Wreszcie szczepionka inaktywowana, która zawiera drobnoustroje czy wyizolowane, oczyszczone antygeny. Ona wywołuje zwykle słabszą odpowiedź immunologiczną. Uzyskanie odpowiedniego poziomu odporności wymaga podawania kilku dawek szczepionki i to są powszechnie szczepionki w tej chwili stosowane. No i szczepionki najnowszej generacji mRNA i wektorowe, które zawierają z kolei informację genetyczną, na podstawie której wytwarzany jest antygen już w komórkach osoby zaszczepionej i w ten sposób pojawia się ten antygen w naszym ciele i nasz układ immunologiczny mówi, coś tu się dzieje, zaczynamy tworzyć przeciwciała. Jak powiedziałam, szczepionka składa się nie tylko z tego elementu immunokompetentnego, ale musi też zawierać w sobie substancje pomocnicze. Najczęściej zła prasa, w cudzysłowie oczywiście, dotyczy tych słynnych adiuwantów tiomersalu, który w tej chwili tak naprawdę, znaczy w ogóle nie występuje w szczepionkach, więc tu nie mamy się, my jako lekarze, nie mamy się nad czym pochylać. Oczywiście jest to temat i pożywka dla ludzi, których głównym celem życia jest tworzenie teorii spiskowych. Podobnie jak ćwiczenia budują mięśnie, tak szczepionki przygotowują układ odpornościowy, aby był sprawny, silny i gotowy do walki z bakterią, wirusem, która wywołuje chorobę zakaźną w każdym momencie tak naprawdę. Czyli tak jak trenujemy, żeby mieć kondycję, to tak musimy nasz układ immunologiczny przygotowywać, żeby różne choroby czy drobnoustroje, które nam zagrażają, nie były dla nas aż tak groźne i żeby nasz organizm był w stanie sobie zapobiec, był w stanie wcześniej zareagować na dany drobnoustrój i zapobiec na przykład w przypadku pneumokoka rozwojowi zapalenia płuc, czy w przypadku grypy rozwojowi też ciężkich powikłań. Układ odpornościowy to jest niezwykle złożony zbiór komórek. Miałam też tu kiedyś audycję o układzie immunologicznym i wiecie, że jest to jeden z najbardziej zaawansowanych układów naszego ciała. I tak naprawdę układ immunologiczny powoduje, że jesteśmy w ogóle w stanie funkcjonować dobrze w tym wszechświecie, gdzie wkoło otaczają nas substancje, czy nie mówimy tutaj tylko o chorobach, o drobnoustrojach, które mogą wywołać zakażenie. I nasz układ immunologiczny musi sprawnie rozpoznawać groźne dla nas rzeczy i takie, które nie stanowią dla nas żadnego zakażenia. Oczywiście też wiecie i niektórzy borykają się z chorobami tak zwanymi autoimmunologicznymi, gdzie nasz układ immunologiczny reaguje nadmiernie na swoje własne komórki.
Całe lata świat figle płatą, raz dobrze, dwa razy źle. Kocham twoje abrakadabra, jednym słowem poprawiasz mi dzień. Żyję w twoich czasach, poszczęściło mi się i nie chcę stąd zawracać przy tobie, to wiem. Pewnie z tysiąc razy zaczynałem ten tekst i wreszcie jest. Tam słońce, gdzie my, jak razi to nic, zamknij oczy na trzy. Łap ciepło, łzy niech lecą, bo nikt mnie nie wzrusza tak jak ty. Jesteś tu i teraz i ja jestem tu. Tam słońce, gdzie my, jak razie to nic, zamknij oczy na trzy. Łap ciepło, łzy niech lecą, bo nikt mnie nie wzrusza tak jak ty. Tam słońce, gdzie my, jak razie to nic, zamknij oczy na trzy. Tak jak ty. Musisz wiedzieć, nie rozumiem, co się ze mną dzieje. W środku coś mi kuje, ale co to nie wiem, bo i pulsuje. Dobrze, że mam ciebie, dobrze, że mam. Łap ciepło, łzy niech lecą, bo nikt mnie nie wzrusza tak jak ty. Tam słońce, gdzie my, jak razie to nic, na trzy. Łap ciepło, łzy niech lecą, bo nikt mnie nie wzrusza tak jak ty. Tam słońce, gdzie my, jak razie to nic, zamknij oczy na trzy. Łap ciepło, łzy niech lecą, bo nikt mnie nie wzrusza tak jak ty.
Zatem, co się dzieje w naszym organizmie po podaniu szczepionki? Wytwarzane są przeciwciała, które są skierowane przeciwko patogenowi, jaki był podany w szczepionce. Czyli to są przeciwciała klasy IgM, IgG oraz IgA. Jednoczasowo powstają także komórki pamięci immunologicznej, które zapewniają długotrwały efekt ochronny szczepienia. No i te przeciwciała sobie tam są pochowane, prawda? Po ponownym kontakcie z antygenem komórki pamięci immunologicznej prowadzą do powstania wtórnej, poszczepiennej odpowiedzi odpornościowej. Odpowiedź ta charakteryzuje się bardzo szybkim wytworzeniem swoistych przeciwciał, przede wszystkim w klasie IgG, które uniemożliwiają rozwój choroby. Zatem tak, czyli po szczepieniu mamy szybki, do 2 tygodni, za chwilę będziemy o tym mówić, rozwój przeciwciał. Najwyższy poziom przeciwciał mamy około 4 tygodnie od szczepienia. No i potem to stopniowo sobie tam spada. Natomiast po podaniu dawki przypominającej, nasza pamięć immunologiczna powoduje, że mamy znowu gwałtowny wzrost poziomu tych przeciwciał. I stabilizacja odpowiedzi długotrwałej to najczęściej są to przeciwciała klasy IgG. Mamy możliwość oczywiście sprawdzania, jak nasz organizm zapamiętał szczepienie. I jak wiecie, tak robimy na przykład w przypadku szczepienia WZW, kiedy po tam 10 czy więcej latach możemy sprawdzić ten poziom przeciwciał i ewentualnie dołożyć tą 4. dawkę, jeśli okazuje się, że nasz układ odpornościowy nie wytworzył zbyt dużej ilości przeciwciał. Natomiast też uważamy, że ta pamięć immunologiczna, jeśli dojdzie do zetknięcia z konkretnym patogenem, jednak wzrobi i wytworzy tą odpowiedź immunologiczną. Organizm zatem, żeby ta szczepionka, na przykład szczepionka przeciw grypie, była aktywna, potrzebuje czasu. I tu w przypadku grypy mówimy o około 2 tygodniach. Zatem ważne jest, żebyście też wiedzieli, że jeśli wykonacie szczepienie przeciw grypie i za 2-3 dni zachorujecie, to niestety to nie jest efekt tego, że wasza szczepionka nie zadziałała, ale tego, że niestety zaszczepiliście się za późno. Wasz organizm potrzebuje czasu. Zresztą czas jest potrzebny tak naprawdę w różnych naszych czynnościach, no ale w przypadku szczepień układu immunologicznego jest niezbędny. Podstawowe znaczenie ma stwierdzenie, stwierdzamy tutaj tak, że układ odpornościowy zdrowych ludzi, także dzieci, ma zdolność do odpowiedzi na każde potencjalne zakażenie. Szczepienie zatem stymuluje własną, swoistą odporność w stosunku do tych drobnoustrojów, które wykorzystujemy w szczepionkach. Celem zatem jest nabycie odporności kontrolowanej, która nie wywoła nam prawdziwego zakażenia. Będziemy mieli wytworzone przeciwciała, ale nie będziemy mieć choroby. Sztuczny zatem w szczepionce jest tylko i wyłącznie kontrolowany sposób kontaktu z zabitym czy osłabionym drobnoustrojem, zamiast wykorzystać do tego zjadliwy, żywy drobnoustrój, na którym nasz układ immunologiczny, zwłaszcza przy pierwszym kontakcie, nie będzie miał kompletnie żadnej możliwości szybkiej reakcji. Bardzo często pytacie, czy istnieje poza szczepieniem sposób uodpornienia dziecka przed chorobami zakaźnymi. Oprócz szczepień, które uodparniają czynnie, istnieje też możliwość stosowania szczepienia biernego. Uodpornienie bierne polega na wprowadzeniu do organizmu preparatu, który zawiera gotowe przeciwciała ludzkie czy zwierzęce. Tutaj wykorzystujemy antytoksynę błoniczą, na przykład tężcową, czasem gamma globuliny w odrze, żółtaczce typu A czy B, wściekliźnie i ospie wiecznej. Czy powyższe preparaty nadają się do leczenia całej populacji i zwalczania chorób zakaźnych? Nie. Po pierwsze, muszą być, żeby zadziałały efektywnie, muszą być podane w pewnym jakby takim cezusie czasowym od momentu kontaktu z osobą chorą. I niestety okazuje się, że są też bardzo niekorzystne immunologicznie, mogą prowadzić do chorób autoimmunologicznych. Zatem wykorzystujemy je tylko i wyłącznie w tej chwili w wybranych przypadkach, na przykład czasem rzeczywiście u kobiet w ciąży, żeby zapobiec rozwojowi choroby. Przejdziemy teraz króciutko do takiego omówienia tych niektórych najważniejszych szczepień. Oczywiście ja tutaj w tej audycji nie skupię się na szczepieniach dzieci, aczkolwiek będzie tutaj informacja o tym. Bardziej dzieci kontrolujemy w miarę w kalendarzu szczepień, który mamy dość dobrze opracowany i w tej chwili tak naprawdę większość dobrych szczepionek dostępnych jest w Polsce. Niektóre preparaty nadal są płatne, ale można je nabyć i można tą odporność swojemu dziecku zapewnić w sposób bezpieczny i naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Natomiast oczywiście zawsze problem jest z osobami dorosłymi, które już w tej chwili widzą, że mimo że jest to sierpień, czyli nie powinny mieć infekcji, to już zaczynają chorować i to jest tak jak mówię, COVID, tutaj nie mamy szczepionki. Natomiast za chwilę już dzieci poszły do szkoły, więc to się będzie niestety rozszerzać, a za chwilę, tak jak podobnie było w tamtym roku, dość wcześnie pojawiła się także grypa. Natomiast ukazało się niedawno bardzo, wracając do dzieci, bardzo ważne badanie. Właściwie prospektywna ocena programu przeciwrotawirusowego szczepienia w Australii, a ryzykiem rozwoju cukrzycy typu pierwszego. Cukrzyca typu pierwszego to jest cukrzyca, która dotyczy najczęściej młodych ludzi, dzieci. Już od dawna mamy świadomość, że tutaj jest podatność genetyczna i związek z chorobą wirusową. Różne były tutaj podawane wirusy, prawda, świnka, czasem różyczka. Na pewno też wiemy, że być może to jest wirus koksaki, mononukleoza. Natomiast w Australii cóż się okazało, że wprowadzenie powszechnego programu szczepień przeciw rotawirusom i analiza tutaj u dzieci w wieku poniżej 15 lat z roku 2000-2015 wskazuje na to, że wśród dzieci do lat 4, które objęte były koniecznością tego programem szczepień powszechnym, ryzyko zachorowania na cukrzycę typu pierwszego obniżyło się o 14% w porównaniu z dziećmi, które nie były szczepione, czyli z dziećmi starszymi. Także już widzimy, że na pewno także ten wirus niestety może mieć niekorzystne działanie na trzustkę, bo przypominam, że cukrzyca typu pierwszego to jest tak naprawdę jakiś mechanizm immunologiczny, który doprowadza do zniszczenia komórek produkujących insulinę. W związku z tym w cukrzycy typu pierwszego mamy bezwzględną konieczność podawania u tych dzieci czy u osób młodych, dorosłych insuliny. Czyli to badanie już pokazało, że ten związek przyczynowo-skutkowy tutaj z wirusem, z rotawirusem jest bardzo ścisły.
Mamo, to ja dziś stoję tutaj sam. Za mną nie płynie, nie podtapia mnie żal. Wstań dziś na nogi. Wstań, pókiś młody. Tyle tu barw, tyle tu gwiazd. Połącz koronę z runem leśnym, świeć. Po sobie zostawić lekkość otuloną w ciepło.
1 września tego roku z powszechnego programu bezpłatnych szczepień przeciw wirusowi HPV mogą skorzystać wszystkie dzieci od ukończenia 9 roku życia do ukończenia 14 roku życia. Aktualnie były objęte dzieci po ukończeniu 11 roku życia, zatem w tej chwili tak naprawdę wszyscy od 9 do 14 roku życia, czyli zarówno dziewczynki, jak i chłopcy, mogą być szczepieni w ramach powszechnego programu szczepień ochronnych. W obwieszczeniu doprecyzowano także szczepienie osób, które urodzone były w 2010 roku i których szczepienie musi być rozpoczęte do ukończenia 14 roku życia i może być zakończone także po ukończeniu 14 roku życia z zachowaniem dwudawkowego schematu szczepienia. W ramach programu powszechnych szczepień przeciw HPV od ukończenia 9 roku życia bezpłatne są dwie szczepionki, czyli zarówno szczepionka Cervarix, jak i Gardasil. Szczepionki te są dostępne w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej, do której zdeklarowane jest dziecko i to szczepienie my otrzymujemy z sanepidu, czyli rodzice nic nie wykupują, wystarczy, że zgłoszą chęć zaszczepienia. Ten program jest wpisany do karty szczepień, zatem tak naprawdę każde dziecko otrzyma informację, że coś takiego, taki jest aktualny stan prawny co do tego szczepienia. Oczywiście mamy już sporo dzieci, które zostały zaszczepione, natomiast przypominam, że wirus HPV, wirus brodawczaka ludzkiego, tak naprawdę szczepienie rzeczywiście jeszcze do 2-3 lat kierowane było głównie do dziewcząt i kobiet. W tej chwili wiemy, że ten program zapobieganie temu wirusowi, zakażenie tym wirusem jest bardzo powszechne w populacji naszej. Także skierowany jest w tej chwili do chłopców, do mężczyzn i wirus jest wirusem onkogennym, czyli rakotwórczym. Odpowiada za między innymi raka szyjki macicy, prącia, języka, gardła, krtani. Zatem także onkogenność dotyczy populacji męskiej. Dodatkowo szczepionka Cervarix dostępna jest z 50% refundacją od 9 do 18 roku życia. Czyli biorąc pod uwagę, że mamy program do 14 roku życia, powiedzmy realnie, jeśli któraś z osób nie była zaszczepiona, a ma więcej niż 14 lat, a rodzice chcą, żeby była zaszczepiona, to zgłasza się po szczepionkę wtedy do przychodni i wypisujemy taką szczepionkę i wtedy rzeczywiście zakupujecie szczepienie w aptece i ze szczepionką zgłaszacie się do przychodni, w której jest wykonywane szczepienie. Ponieważ do 18 roku życia szczepienia są szczepionki na receptę są bezpłatne, zatem tak realnie do 18 roku życia ta szczepionka jest nadal bezpłatna, po 18 roku życia kosztuje 50% swojej ceny i tutaj to szczepienie jest możliwe tylko przy pomocy szczepionki Cervarix, czyli nie ma tego już tutaj w tej refundacji szczepionki Gardasil. Oczywiście tutaj się nie ma jakby nad czym zastanawiać. Wirus jest wirusem onkogennym. Im wcześniej to szczepienie zostanie wykonane, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że dojdzie do tej infekcji. Przejdźmy teraz do bardzo ważnej szczepionki populacyjnie w okresie jesienno-zimowym. Szczepionka przeciw grypie dostępna w tym sezonie jest zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia dla całej populacji z odpowiednią refundacją. Rzeczywiście trochę to uprościło wypisywanie recept nadal, natomiast nie ma tych szczepionek dostępnych w przychodniach, czyli musicie zgłaszać chęć zaszczepienia się przeciw grypie w celu wypisania recepty. I w naszej przychodni, przypominam, wszystkie telefony i adres mailowy podane są na stronie. Proszę nie zawracać sobie głowy dzwonieniem i oczekiwaniem na połączenie wysłać SMS-a bądź wysłać maila i szczepionki wypisujemy oczywiście bez problemu. Jesteśmy żywo zainteresowani, żeby jak największa ilość osób się zaszczepiła, bo oczywiście jeśli chodzi o zachorowania, to u osób szczepionych mamy myślę, że 3/4 mniej pracy niż u osób nieszczepionych, nie mówiąc już o tym, o waszym samopoczuciu. Także zachęcam bardzo do skorzystania z tego programu. Dzieci do 18 roku życia mają szczepionkę bezpłatną i osoby powyżej 65 roku życia także mają szczepienie bezpłatne. Zatem od 18 do 65 roku życia, niezależnie od tego, jakie macie choroby, szczepionka jest dostępna dla wszystkich z 50% refundacją. To jest coś chyba około 24 zł. I to jest niezależnie od preparatu, czyli te preparaty, które są zarejestrowane do refundacji, po prostu mogą być wypisane, czyli jesteście przywiązani do jednego typu szczepionki, nie ma problemu. Zatem potrzebna jest recepta. Szczepienia mogą być wykonywane w podmiotach leczniczych, zarówno u dzieci, jak i dorosłych, oraz ogólnodostępnych aptekach tylko i wyłącznie u dorosłych. Badanie kwalifikacyjne przed szczepieniem osoby dorosłej może wykonać lekarz felczer, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny i farmaceuta. Badanie kwalifikacyjne przed szczepieniem osoby niepełnoletniej wykonuje lekarz. W każdej sytuacji jest potrzebna recepta. Jeśli dostaniecie taką receptę i pójdziecie ją realizować do apteki, to tam możecie być także zaszczepieni. W naszej przychodni, żeby uprościć procedurę szczepień przeciw grypie, ponieważ zależy nam na tym, żeby jak najwięcej osób się zaszczepiło, szczepienia i kwalifikacje u osób, które zgłoszą się już z wykupioną szczepionką, będą wykonywały zgodnie z rozporządzeniem pani pielęgniarki, które tak naprawdę są uprawnione do przeprowadzenia wywiadu, prostego badania pacjenta i kwalifikacji do tego szczepienia, a także wykonania. Natomiast oczywiście ta procedura uproszczona nie będzie dotyczyła dzieci, które muszą być badane przez lekarza. Przypominam, że okres, kiedy w Polsce rozpoczyna się grypa, to jest październik do maja mniej więcej. Szczyt zachorowań, to już jak wiemy z poprzednich lat, to już rozpoczyna się w listopadzie, zatem najlepszy okres do szczepienia to jest naprawdę połowa września, koniec września, początek października, nie ma co tutaj zwlekać. Przypominam także o szczepieniu przeciw pneumokokom, Prevenar 13, szczepionka, która dostępna jest w kalendarzu szczepień u dzieci, jest nadal dostępna bezpłatnie u osób powyżej 65 roku życia z odpowiednimi schorzeniami, czyli niestety są wymienione w refundacji choroby, które zwiększają ryzyko inwazyjnej choroby pneumokokowej, czyli zapalenia płuc, sepsy pneumokokowej. I tutaj z powszechnie występujących chorób to jest cukrzyca. I osoby z cukrzycą mogą taką szczepionkę otrzymać powyżej 65 roku życia za darmo. To jest szczepienie jednorazowe i oczywiście zachęcamy do tego szczepienia. Czyli jeszcze raz, szczepienie przeciw grypie, no powiedzmy, że prosta procedura. Zgłaszacie się do swojej przychodni po receptę, otrzymujecie ją zawsze z refundacją do 18 roku życia i powyżej 65 roku życia. Szczepionka jest bezpłatna. Pomiędzy 18 a 65 rokiem życia z połową odpłatności. Szczepienie u dzieci musi być poprzedzone kwalifikacją lekarską. Pozostałej populacji kwalifikacja i szczepienia mogą być wykonane także w aptekach i kwalifikacji może wykonać pielęgniarka, felczer, aptekarz, czyli są osoby, które są wymienione tutaj w tym rozporządzeniu. I tak jak powiedziałam, w naszej przychodni kwalifikacje u osób dorosłych do szczepienia przeciw grypie, żeby też skrócić was czas oczekiwania, żeby nie dochodziło do infekcji w trakcie oczekiwania, będą wykonywały panie pielęgniarki w gabinecie zabiegowym. Bardzo teraz jeszcze chciałabym na koniec, zanim przejdę do takich krótkich ogłoszeń, poruszyć temat kar za uchylanie się od szczepień. populacji dziecięcej. Główny inspektor sanitarny od pewnego czasu jest to pan dr Paweł Grzesiowski. I tutaj na pewno coś w tym w zaostrzeniu kar będzie się działo. Już w tej chwili widzimy, że jest bardziej efektywna i bardziej taka celowana ta informacja dla rodziców, którzy uchylają się od szczepień. Oczywiście proszę nie myśleć, że my jakoś w sposób celowany wykazujemy dzieci czy rodziców, którzy nie szczepią swoich dzieci. Po prostu w tej chwili tak naprawdę wszystko jest elektroniczne. My nic nie musimy pokazywać, wykazywać. Karta elektroniczna obowiązuje w tej chwili szczepień. Już jest obowiązkowa od 1 lipca w naszej przychodni, działa od 2 lat. Także tak naprawdę wszystko ściągane jest z systemu tak zwanego P1 i kalendarz szczepień, jeśli nie jest odpowiednio wypełniany, jest sprawdzany przez odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne. Oprócz tego raz na pół roku musimy sprawozdawać taką szczegółową statystykę. I do tej pory ta procedura rzeczywiście karania osób uchylających się od szczepień była dość skomplikowana, długotrwała. Są pewne korzystne rzeczy, że wiemy, że na przykład w miastach żłobki, przedszkola nie przyjmują dzieci, które uchylają się od szczepień, których rodzice uchylają się od szczepień. Niemniej jednak kary finansowe na pewno w tej chwili będą i należy się ich spodziewać. Tutaj dr Paweł Grzesiowski mówi, że na początku rodzice będą otrzymywać list, który przypomina o zaległym obowiązku szczepień u dziecka. I to będzie ponoć wykonywane tak naprawdę co roku, w którym wyjaśnione będzie celowość immunizacji, korzyść wynikająca tutaj ze szczepienia zarówno dla dziecka, ale domowników, a także w przypadku szczepień mówimy tutaj o odporności zbiorowej. Jeśli nie nastąpi odzew ze strony rodziców dziecka w postaci zgłoszenia się z nim na obowiązkowe szczepienie, następnym krokiem będzie wypisanie mandatu w miejsce dotychczasowej kary administracyjnej i tutaj te mandaty będzie nakładał sanepid i kara będzie szybko i dość egzekwowana, także tutaj na pewno się coś zmieni. Przypadki uchylania się od szczepień są w Polsce monitorowane od 2003 roku i będą dotyczyć populacji od urodzenia do 19 roku życia w tej chwili. Także mamy nadzieję, że coś zmieni się jednak tutaj na korzyść, bo mamy dzieci, które mają po kilka lat i podane jedną czy dwie szczepionki. To jest oczywiście niekorzystne, biorąc pod uwagę, że w szkole spotykają się z różnymi osobami. Nie wszystkie są immunokompetentne. Część dzieci z chorobami onkologicznymi po transplantacjach chodzą do szkół, prawda? I tutaj one są narażone przez nieodpowiedzialnych ludzi często na bardzo poważne powikłania. Także my jako lekarze oczywiście tu nie ma innego stanowiska. Szczepienia uratowały od 1974 150 milionów ludzi. Także tutaj innej alternatywy w tej chwili niż prowadzenie bardzo dobrego kalendarza szczepień tak naprawdę dla eliminacji chorób zakaźnych nie ma. Na zakończenie taka informacja dla pacjentów korzystających z przychodni w Skomielnej Czarnej. Oczywiście postaram się to ogłoszenie jeszcze przygotować, ale od 19 października przez 2 tygodnie, czyli do, przepraszam, od 19 września przez 2 tygodnie, czyli do 4 października przychodnia będzie w Skomielnej zamknięta i tradycyjnie wszystkie problemy od 8 do 18 załatwiacie w Krzczonowie. Przypominam, że najlepszą i najszybszą drogą zamawiania recept jest droga mailowa, bądź też po prostu pisanie SMS-a dla osób, które nie posługują się jeszcze pocztą elektroniczną. Dziękuję bardzo za dzisiejszy wieczór. Zachęcam wszystkich do skorzystania z tego, co tak naprawdę macie dostępne od ręki. nawet dla osób, które będą musiały zapłacić za szczepionkę przeciw grypie, to jest 24 zł. Myślę, że każdy podstawowy, nie wiem, powiem tutaj jakąś nazwę, ibuprofen, cokolwiek, paracetamol z efedryną, plus syrop, który uwielbiacie, plus tabletki do ssania, to jest wydatek pewnie koło 100 czy iluś tam złotych, więc kwestia finansowa jest niebagatelna, natomiast kwestia prozdrowotna dla waszego organizmu no jest niezmierzalna. I przypominam, że każda osoba po ostrej interwencji wieńcowej ma wpisane coroczne szczepienie przeciw grypie, powinna sama sobie tego przypilnować, ponieważ wiemy już, że szczepienie przeciw grypie w każdym roku zmniejsza ryzyko zawału serca. I przypominam, od 19 września do 4 października filia naszej przychodni w Skomielnej Czarnej będzie nieczynna. Do usłyszenia życzę pięknego wieczoru. Kto nie wykonał jeszcze codziennej aktywności fizycznej w postaci 10 tysięcy kroków, mówimy tutaj o ludziach, czy o populacji, powiedzmy, do tego 65 roku życia, to zachęcam, żeby ten fajny wrześniowy wieczór do tego wykorzystać. Dziękuję bardzo.
Wreszcie świat, ja wysiadam na pierwszej stacji, teraz tu. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, bo wysiadam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni, a jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej. Życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być. No życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić. Pęknie. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni, a jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, ja wysiadam na pierwszej stacji, teraz ty. Już nie chcę z nikim ścigać się, z sił opadam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Będę tracić czas, szukać dobrych gwiazd, gapić się na dziury w niebie jak najdłużej, kochać ciebie, na to nie szkoda mi. Zmierzchów, poranków i nocy, jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni, a jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej. A życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być. No życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nic.